Dzień dobry, gościem Raptularza jest Piotr Cieplak i rozmawiamy dzisiaj o tradycji romantycznej.
Dzień dobry.
Po roku romantyzmu. No właśnie chciałem zapytać, romantyzm, czyli co? Bo z jednej strony rządowy program roku romantyzmu, dodatkowy program ministra na ballady i romanse trochę wygląda jak ratowanie ginącego gatunku, a z drugiej strony mówi nam się, że żyjemy w romantyzmie i romantyzmem na wielu różnych poziomach, w tym politycznym, kulturowym i tak dalej. No właśnie, romantyzm, czyli co?
No to właśnie to zależy, co kto by z tego rozumiał, co rozumie albo nie rozumie.
Czyli rozumiem, że swoim spektaklem nie chciał pan zabierać głosu na temat właśnie roku romantyzmu.
Zupełnie nie. Mówimy o przedstawieniu, które zrobiłem w Legnicy, Sen Srebrny Salomei Juliusza Słowackiego. I chętnie o tym mówię, o początkach, o powodach, o starcie do tego i w ogóle o swojej przygodzie, można powiedzieć, z tym tekstem. Dlatego, że chętnie przyznaję się do takiej niespodzianki, którą przeżyłem razem z aktorami i bez względu na to, jak oceniany jest ten rezultat potem przez widzów, to sama ta praca i spotkanie z tym tekstem było dla mnie zdumiewająco ciekawe. Dlatego, że mało kto czytał, mało kto zna, słyszeć to może i słyszał, że taka sztuka istnieje, ale niewiele osób w Polsce może się pochwalić taką gruntowną znajomością tego tekstu. Tytuł funkcjonuje, o tytule się mówi, ale na hasło Juliusz Słowacki, Sen Srebrny Salomei, to ten, który mnie pyta, coś ty tam w Legnicy robił, Sen Srebrny Salomei, o Jezus Maria, to, że to jest jakieś nudne, jakieś takie niezrozumiałe i zupełnie nie mające nic wspólnego, no, że jest to po prostu jakieś strasznie spróchniałe coś, nudne. Otóż się okazało, że to nie nudne i zrozumiałe i nienudne. Aha, i jeszcze jedno, że na propozycję Jacka Głomba, dyrektora teatru, a może Sen Srebrny Salomei, to ja o Jezus Maria, ale przyznaję, i to tutaj przyznaję się, składam donos na samego siebie, że niezwykle zaintrygowało mnie to, ja to niby wiedziałem, ale kiedy usłyszałem z jego ust, że to jest o Ukrainie, to sprawiło, że pomyślałem, ach, to ciekawe, co Juliusz Słowacki, te 180 lat temu bodaj, miał do powiedzenia o Ukrainie, słowo, pojęcie, znaczenie, które dzisiaj wiadomo jest obecne w sposób dramatyczny.
No właśnie, nie bał się pan tej aktualizacji, czy odczytań takich
Więc o Ukrainie, to mnie zachęciło do przeczytania, do uważnego przeczytania, do rozpoczęcia w ogóle tej wyprawy. I ku swojemu uldze i zaskoczeniu, ta pierwsza lektura, ta świeża teraz, ta lektura sprawiła, że pierwszy podstawowy wniosek, który wysnułem z tej pierwszej lektury, że to jest zrozumiałe. I że ciekawy byłem, co będzie dalej, czytając. To brzmi strasznie głupio, ale tak naprawdę to są bardzo na wstępie drogi pracy reżysera nad tekstem z aktorami, to są fundamentalne jakieś takie bodźce, które działają trochę na głowę, ale można powiedzieć na brzuch, na instynkt, na krew. I które przesądzają o tym, czy się w ogóle podejmuje jakąś pracę, czy nie.
A nie jest to pierwszy pana kontakt z romantyzmem polskim i nie tylko. Słowacki wydaje się jednym z najtrudniejszych autorów. Wcześniej wystawiał pan i Soblicowo, i pana Tadeusza, i czy...
Fantazego. Słowackiego to fantazy. A pan Tadeusz to osobna, można powiedzieć, osobna góra, osobny temat. To rzeczywiście był taki cykl trwający bodaj półtora roku, kiedy co miesiąc bądź półtora miesiąca Teatr Narodowy wystawiał po dwie księgi pana Tadeusza. To się nazywał Pan Tadeusz Wszystkie Słowa. I to osobna nadzwyczajność. Jeszcze chętnie o tym opowiem. Ale ten słowacki jeszcze, ten srebrny Salomej. Czytaliśmy to z aktorami. Można powiedzieć, to się nazywało, to w teatrze bywają próby, zwykle rozpoczyna się praca od prób czytanych. Te próby, one oznaczają analizę tekstu, omówienie postaci, jakichś tematów, które tam są. A potem się idzie na scenę, no i się to gra, i się ćwiczy to. Potem następują próby sytuacyjne. Te próby analityczne i czytanie tekstu zajęło nam 2/3 czasu, a bardzo ponad, no prawie 2 miesiące trwały, o 1,5 miesiąca trwały bardzo intensywne próby czytania tego tekstu. Po drodze, w trakcie tych prób wyjmowaliśmy z tego tekstu, z tego mechanizmu każde słówko, każde słowo. Oglądaliśmy ze wszystkich stron i wstawialiśmy z powrotem do środka. Albo też po tych oględzinach stwierdzaliśmy, że to słowo albo cała fraza jest, jeśli godzinę nam zajmowało debatowanie, co ona znaczy. I nawet kiedy uznawaliśmy, że dobrze, że tośmy po tej godzinie rozstrzygnęli znaczenie i sens i powód użycia tego tekstu, to była jednak w rezultacie zła wiadomość, bośmy mówili sobie, no dobrze, skoro my po godzinie do tego znaczenia dochodzimy, to widz, jak kimkolwiek by nie był, takiego czasu nie ma i wtedy często się zdarzało, bardzo często, że rezygnowaliśmy z niego. Z całą jakby pokorą i troską o autora i myśl autora. To była dosyć taka krwawa procedura.
Zwłaszcza, że operacja wykonywana jest na wierszu dość precyzyjnym.
Tak jest. To oznaczało skreślenia. Czasami oznaczało zamianę słów, na zrozumiałe. Tak, widziałam, mówi Salomea, tak, widziałam swoją matkę, szła tędy, tutaj, tą stecką. W naszym przedstawieniu, powtarzam jeszcze z całą, jakby bez jakiejś takiej stubackiej czy gimnazjalnej dumy czy pychy, ach, to my tutaj będziemy coś się wymądrzali, zamieniliśmy to, tę steckę na ścieżkę. Sylabicznie się zgadzało, ale wydawało nam się, że temat, sens całości, sens myśli będzie znacznie żywszy, będzie skuteczniejszy. Słowacki będzie zwyczajnie skuteczniejszy, że to słowo sprzed 180 lat zastąpimy nam współczesnym.
To, o czym pan mówi, zauważyłem i ja mam inny przykład, kiedy zamieniliście pałasze na szable i wtedy to już było kosztem rymu.
Tak jest.
O to chciałem zapytać, bo słowacki jest trudny jako poeta do czytania, przynajmniej na pewno za takiego uchodzi, a u pana aktorzy rozmawiają tym słowackim.
Rozmawiają, to nie jest sprzeczność, to znaczy dobre mówienie wiersza, trudna bardzo umiejętność dzisiaj, dla dobrych aktorów i dla niedobrych, dla każdego aktora. Mówienie wiersza jest trudne. Ale ono, wyobrażam, uważam, że dobre mówienie wiersza oznacza, że pokonuje się tę formalną komplikację, tę, nazwijmy to, sztuczność. I że dobre mówienie wiersza oznacza takie jego uorganicznienie, że ta myśl przy całym respektowaniu rytmu, rymu, ono staje się organiczne, staje się mową żywą. Naturalną, jeśli to cokolwiek znaczy.
Tak, no pana Spektakl nazwałem sobie minimalistycznym, jeśli chodzi o machinę teatralną. Jest bardzo mała scenografia, przestrzeń też jest bardzo ciasna i oddaje pan wszystko w zasadzie Słowackiemu i nie zrobił pan tego pierwszy raz. Znaczy podobnie zrobił pan z Wyspiańskim, Albośmy to jacy tacy, kiedy aktorzy się nie tańczą, nie ruszają, tylko siedzą i płynie Wyspiański, a tutaj jakby Słowacki rządzi tą sceną.
Tak, i to też jest w tym minimalizmie, w tej prostocie, to jest spora sztuka, tak mi się zdaje. To wygląda na takie, no, że mecyje postawili krzesło, dwa krzesła, stół i no i taki tam teatr. A to była bardzo świadoma i świadoma decyzja podjęta na samym wstępie, ale ona również wynikała z tego, żeby tekst, bardzo gęsty, bardzo nasycony, żeby jemu nie przeszkadzać. To znaczy, że żeby ograniczyć te bodźce inscenizacyjne, wizualne, łażenie, mówię też również o kostiumach, o czymś, o takich rzeczach, ograniczyć tak, żeby percepcję widzów rzeczywiście skupić na tych słowach, które są niesłychanie kolorowe, barwne, obrazowe. Krótko mówiąc, żeby ten batalistyczne, czasami ogromne sceny, które tam są, żeby rzeczywiście móc na tyle skoncentrować na słowach i na tym, żeby aktorzy mogli, mówiąc naprawdę, być przewodnikami po tym jakimś niesłychanie barwnym i bogatym filmie szerokoekranowym, który jest zawarty w tekście. Słowem, przepraszam, chciałem to spuentować tylko tym, że punktem wyjścia na pierwszej próbie powiedziałem i potem się z upodobaniem trzymałem tego punktu wyjścia, że zróbmy to przedstawienie tak, jakby to było czytanie performatywne. I to oczywiście nie było czytanie performatywne. To myśmy naprawdę 3 miesiące ciężko pracowali, żeby to przedstawienie zrobić, ale to rzeczywiście z zewnątrz trochę przypomina taką... Ten minimalizm to jest właściwie coś takiego, jak często właśnie wygląda w czytaniu performatywnym.
Tak, i wielka siła tego, że rzeczywiście Słowacki buduje ten spektakl, jego tak, wiersz, jego obraz. No właśnie, jest on, bo wielkim poetą był, natomiast często historii pisał. I jakim historykiem był? Temat ukraiński,
no tak, teraz
dzisiaj, no nie dalej się bez kontekstu wypowiedzieć nawet tego słowa, a sięga pan do nie tylko tekstu o Ukrainie, ale tekstu o wojnie polsko-ukraińskiej, tak, o konflikcie.
Tak. No i tu jest druga, poza tym zdumieniem polegającym na tym, że po tym dosyć mocnym określeniu tekstu, skreśleniu zostało prawie 50% tekstu, co jest, no, wydaje się bardzo drastycznym zabiegiem. Jednocześnie fabularnie tam właściwie jedna krótka scena wypadła tak naprawdę z tego. Także staraliśmy się zarazem być bardzo wierni temu, co temu autorowi. I że po tym ścięciu tego tekstu dramatyczność tych scen, wydaje mi się, ich i jego, wydaje mi się, że ma po prostu, odsłania się wtedy, no, jakaś taki szekspirowski talent do opowiadania fabuły i do psychologicznych komplikacji. To jest po prostu ciekawa sztuka. Właśnie to, co się będzie dalej działo, jest tam to bardzo nasycone. No ale przy okazji odsłania się też ten temat, który... No nie ma nic wspólnego z tą ze szkoły gdzieś wywiedzioną czapą, która gębą tą gombrowiczowską gębą, która temu Słowackiemu i romantyzmowi w ogóle została przyfasowana, przyklejona. Mianowicie, że to jest jakiś taki wieszcz, ten jeden, drugi, to są jacyś tacy wieszcze i że oni są tacy bogojczyźniani, że oni tę Polskę na skrzydłach aniołów unoszą i chwalą i budują i że to są ci nasi prorocy, że oni nie uprawiali, że oni tę ojczyznę naszą tak jakoś budowali, a nie byli pedagogami wstydu i nie byli tymi szydercami, tymi okropnymi. Oni byli ci dobrzy, ci. I tę naszą ojczyznę, oni tak ducha tej ojczyzny tak budowali. Tymczasem o żadnym z tych naszych wieszczów nie można tego powiedzieć. To byli rozbójnicy, to były chuligany. Oni bardzo dużo niemiłych rzeczy mieli do powiedzenia o Polsce, o polskości, o historii, o duchu polskim. To właściwie międzywojnie chyba tak naprawdę, koniec XIX wieku, międzywojnie chyba ulepiło tę gębę i że wszyscy pozostali, że ten Gombrowicz, który w tym Ferdydurkę, tenże słowacki wielkim poetą był, to co ten Bladaczka, chyba profesor Bladaczka tam wykłada, to jest chyba wynik tego, co się stało z tym Słowackim w międzywojniu, czy pod koniec XIX wieku. Tymczasem ten Słowacki napisał zdumiewający tekst. Ja naprawdę nic tam nie zmieniałem w tym utworze. To, co zmieniłem, to o tym powiem za chwilę. Zmieniłem kolejność scen, ale to tylko tyle. Natomiast on jest, naprawdę tak myślę, dzisiaj w każdym razie tak to brzmi, jest pierwszym autorem po literatury polskiej, autorem dramatycznym na pewno, który dał głos, upodmiotowił w ogóle taką postać jak Ukrainiec. Ukrainiec mówi, Ukrainiec sądzi, Ukrainiec działa, Ukrainiec walczy, mści się, ma swoją rację i swój świat i Ukrainiec to jest kto inny niż ten Polak. A Polak to jest pan polski i jego w osobie regimentarza, który jest, można powiedzieć, główną taką sprawczą postacią tej sztuki, ten pan jest okropny. Ten pan jest krwawym obszarnikiem, chciałem powiedzieć, to się tak później tak mówiło. Krwawym panem, latyfundystą, takim nieludzkim kolonizatorem właściwie. Nie? Także to jest przyczynek, ten Srebrny Salomej. Właściwie pierwszy tekst, który w ogóle na ten temat mówi i gdzie można mówić w ogóle o czymś takim jak kolonializm. No. To jest zdumiewające. To nie jest tam oczywiście, to jest dobry pisarz, w związku z tym to nie jest czarno-białe. To nie jest tak, że to są Polacy są dobrzy, a Ukraińcy są źli, albo odwrotnie. To jest niesłychanie złożone, ale ta krew tam lejąca się, dramatyczne zupełnie, to szaleństwo mordowania obejmuje obie strony tego konfliktu. Także to nie jest sztuka publicystyczna w żadnej mierze. Natomiast ten dramat Polski i Ukrainy, ona odsłania w sposób zdumiewający. Wydaje mi się, że drugim takim utworem filmowym tym razem po latach jest dopiero Smarzowski.
Rzeczywiście w pana spektaklu bardziej zwróciło mi uwagę, że to nie jest konflikt polsko-ukraiński, tylko polski chłopy pany. Znaczy konflikt rzeczywiście wyzyskiwaczy i bardzo okrutny, jak pan mówi o lejącej się krwi, to bardzo często nam się mówi o lejącej się krwi po prostu z chłosty służby, czy niewolników, czy chłopów.
Niewolników, tak.
I akurat na Srebrnym Salomeju jeszcze jest księżna, która pokazuje, że nawet ta szlachta jest tak naprawdę chleczkozieiką. Znaczy, że
tak, to jest bardzo tam złożone, to właśnie każdy tam jest podwójny. Bardzo to jest właśnie, przez to ten utwór jest tak bogaty, że tam jest, wszyscy są jakoś na pół, to znaczy Sawa, żołnierz, oficer polskiego, służący tym Polakom, jest Ukraińcem. Księżniczka jest Ukrainką, ale właściwie taką spolonizowaną. Wszyscy są tam w matni, na skrzyżowaniu tych żywiołów. Ich wybory etyczne, w związku z tym ich determinizm, te wybory są tragiczne, albo niemożliwe, albo krwawe. Niezwykle to jest złożone, ale jednocześnie niezwykle jakoś wydaje mi się humanistyczne i uniwersalne, ale też przy okazji bardzo pod prąd idące temu, nazwałbym to takiemu myśleniu, no w skrócie nazwę, bogojczyźnianemu, albo myśleniu o Polsce jako tej takiej dziewicy, takiej nieskalanej, i o tym, co zwykle jest romantyzmowi przypisywane tak w sposób taki niesłychanie uproszczony, temu mesjanizmowi, i że to jest dramat mistyczny, i to jest zupełnie abstrakcyjne. W ogóle tego tam nie czytam w tym słowackim.
Tak, znaczy tu jeszcze też te postaci kobiece, chyba główne, tytułowa Salomea, ale w pana spektaklu chyba księżna jednak jest taką dość ważną scenicznie postacią.
Znaczy Salomea, jeśli można mówić o jakimś takim, w tym w ogóle jest dosyć skomplikowane i raczej zaciemniające, mówię o słowie mistyczny, to jest takie dosyć słowo, które raczej może prowadzić do nieporozumień niż coś nazywa. Ale ona rzeczywiście, ta Salomea, jest postacią jakąś taką symboliczną i naprawdę może, która jest ofiarą tej wspólnej zbrodni, tej przemocy, tej krwi wzajemnie sobie upuszczanej przez Polaków i Ukraińców. Ona jest gdzieś dokładnie pomiędzy tym, jest ofiarą tego zderzenia. I ona swoją czystością, swoją miłością, swoją niewinnością, można powiedzieć, jest jakimś symbolem jakiejś takiej duchowej pojednania, to może nie, ale jakiejś równowagi, jakiejś obietnicy czegoś, co oba te żywioły i człowieka w ogóle może czekać, albo może ocalić.
Co widać, znaczy to napięcie między straszną brutalnością, te opisy są brutalne, te mordy są strasznie.
Tak, to jest smarzowski, I to jest po prostu reporterski, jeszcze ten słowacki właśnie troszkę przykrojony z różnych porównań i kilometrowych fraz, jest absolutnie filmowy i niesłychanie drastyczny, i w szczególe w takim reporterskim konkrecie, tak.
No właśnie, i to okrucieństwo jest zestawione właśnie z kobietami, które w zasadzie mówią o swoim erotyzmie, tak? Znaczy świadomie opowiadają się za czystością w sensie erotycznym, co się kłóci ze stereotypem miłości romantycznej, kobiety romantycznej i tak dalej. Bo obie właśnie jakby robią coś, co w hagiografii, tak jak święte w kościele katolickim, za to są czczone.
Tak, nie, znaczy to księżna chyba nie jest od tego. Ona bardzo chodzi po ziemi, ale oczywiście jest tym duchem, tą przepowiednią, tym przeczuwanym losem, tak bardzo opętana, że rzeczywiście to bardzo jej, przepraszam, komplikuje życie, i to takie bardzo rozumiane trzeźwo i fizycznie, no. Ta jej miłość romans czy miłość z Sawą jest całkiem żywa, ludzka i namiętna. No tak. A jednocześnie niemożliwa z powodu tych różnych przepowiedni. No i teraz jeszcze, przepraszam, no. Jeszcze, bo to mówię o tym skłębieniu tej krwi, tych Polakach i Ukraińcach i o tym też takim społecznym czy klasowym tego pany i chamy. To tam niesłychanie widać. To jeszcze, no jeszcze jest ten Wernichora. I to jest i tu się przyznaję do takiego manewru, który w tym spektaklu wykonałem. Mianowicie nie tak jak w sztuce, która kończy się takim dziwnym. Słowacki napisał bardzo dziwny, z czym wszyscy krytycy, historycy teatru mieli chyba poważne kłopoty i ci apologeci Słowackiego i krytycy, że on się ten finał tej sztuki nie trzyma kupy, bo tam właściwie no to kochajmy się, wszystko jest fajnie, napijmy się, wesele, hopsia, hulaj dusza w ogóle, a wszyscy utytłani w krwi, potwornie, więc to bardzo dziwny ten finał. I takie fabularne tam te wszystkie różne związki, śluby, no takie coś bardzo konwencjonalnego, wydawałoby się. Więc ja to bardzo to skróciłem, ograniczyłem. Natomiast te moje przedstawienie, nasze przedstawienie kończy pojawienie się postaci Wernichory, o którym mowa, to jak o Godocie, mowa całą sztukę, że on Wernichora przepowiedział, Wernichora mówił, Wernichora przewidział. Wszyscy te... przewidział właśnie te straszne rzezie, przewidział tę wojnę, przewidział to okrucieństwo. I na końcu się jednak pojawia sam. I na końcu naszej sztuki to on te słowa swoje ostatecznie wypowiada. I tam padają takie zdumiewające słowa, kiedy już się rozprawił i nazwał to niesłychanie mocno tych polskich panów. On mówi, dokąd pytany jest, dokąd idziesz? Na Ukrainę. On jest ukraińskim wieszczem. On jest ukraińskim duchem. On tym Ukraińcom towarzyszy i ich drodze, ich to jest ich duch. To jest jasne. Idę na Ukrainę. Pytany jest wtedy, czy tam jest jakiś przynajmniej, czy tam jest tylko strach, czy jakaś półsłoneczność może jest, przynajmniej pół słońca, pół śmiechu, pół zabawy, pół nadziei tam jest. I on odpowiada, ten Wernichora, że tam jest strach, tam jest ból, tam jest krzyk. Ale, mówi, ale, ja kiedyś jeszcze przyjdę i ten na zew tej mojej liry, jak zostanę usłyszany, to przyjdą, to zostanę usłyszany. I ta lira jeszcze kiedyś, ta ukraińska lira zabrzmi pełnią swojego głosu. Ja teraz zmyślam trochę te słowa, ale i tego sens jest jasny. No i uznałem za stosowne, aby ten spektakl, mimo że był to minimalizm, stół i krzesła, który nawet i potem to znika, ten minimalizm, ale jednak przez te półtorej godziny, czyli to mniej więcej tyle tam trwa, czy trochę dłużej, ale jednak przez te półtorej godziny wchodzimy tam w ten świat tych kresów 1700.
Finał jest jednak niepokojący. On jest
1700 tam któryś. Jednak wchodzimy w tę rzeczywistość tamtej, tej Polski tuż przedrozbiorowej. Natomiast w rezultacie w finale tej sztuki, Stosuję takie środki, można powiedzieć, współczesne, tak bym to, jak tak bym to powiedział. Tak, aby te ostatnie słowa Bernhory zabrzmiały tu i teraz. Że tak jakbyśmy te 200 lat pokonali, czy przekroczyli i wylądowali z finałem tej sztuki dzisiaj, i tutaj, i teraz. I ten Bernhora, który mówi o dzisiaj, że to teraz on przychodzi. I strasznie mnie to cieszy i raduje, i jestem z tego dumny, że powtarzam, rozdzielam oceny artystyczne tego spektaklu od tego znaczenia, które chciałbym tam zawrzeć, i żeby to tak właśnie zabrzmiało, że to teraz Ukraina mówi: przyjdę, przyjdę, przyjdę.
Jeszcze po ukraińsku. No,
przyjdę, przyjdę.
No a co ze słowackiego pan odrzucił?
Proszę?
Co ze słowackiego pan odrzucił? On powiedział, że musiał odrzucić prawie połowę tekstu.
Tak, ale tego nie.
I że nie chodzi tylko o kwestię starych słów dzisiaj.
Tak, powiedzieć. Tak, no to brzmi, mam nadzieję, jest zrozumiałe.
No do słowackiego, właśnie takiego aktualnego, sięga pan po Ułana Hrymkiewicza, który był dość silną krytyką romantyzmu i ducha romantyzmu, tradycji romantycznej.
Znaczy to jednak się pojawia się ten Hrymkiewicz. Z nim jest to osobno trzeba byłoby o nim gadać, ale to jest dziwna. To jest wybitny poeta, jest bardzo dziwny i chwilami wydaje mi się niebezpieczny. Wręcz. To znaczy to, że jakby on ma niesamowitą, można powiedzieć, analiza tego, czytanie tych romantyków i Słowackiego, zwłaszcza Słowackiego, to jest u niego nadzwyczajne i przenikliwe, i rzeczywiście robiąc Sen Srebrny Salomei, tak mówiłem tutaj o swojej, przyznawałem się do swojej ignorancji i tego, że tam się nie zajmuję tą komentarzami, to jednak tego Hrymkiewicza pomagał mi w czytaniu Słowackiego Hrymkiewicz, i ten Juliusz Słowacki pytał o godzinę, to leżał na biurku cały czas. Zresztą jedna ze scen Ułanów jest taką parafrazą żartobliwą sceny z Juliusza Słowackiego, właśnie ze Sceny Srebrnej Salomej. Jak polski paniczyk sprzedaje swoją narzeczoną chłopu i ma z tego dobrą zabawę. Ale z tym Hrymkiewiczem jest niebezpiecznie. Dlatego, że... Więc analizę to on ma niesamowitą. I... Natomiast to, co wydaje się dzisiaj w tym romantyzmie dzisiaj, pewną już tylko taką historyczną sprawą, taką to myślenie o Polsce właśnie jako o tym Chrystusie narodów, o ofierze, którą Polacy składają, czy powinni złożyć, aby tę Polskę odzyskać, aby ona zmartwychwstawała. Ta kombinacja, ta figura tej ofiary Chrystusa, narodów i tak dalej, i tak dalej. Coś, co ci romantycy, przynajmniej w tym towiańskim momencie, no bardzo byli temu blisko, to jednak to jednak Rymkiewicz, kiedy to analizuje, opisuje, to opisuje moment historyczny, w którym to się działo, tego Mickiewicza z tym Słowackim, właściwie w tym Paryżu, odizolowanych, kompletnie w jakichś takich tarapatach psychicznych, izolacji. Oni gdzieś spróbowali sublimować swoje materialne, psychologiczne, polityczne odosobnienie, jakąś taką, gdzieś się powinni, tak jak ten Münchhausen, za włosy się wyciągali gdzieś do tych idei religijnych czy mistycznych. Więc to było jakoś tam zrozumiałe. Natomiast Rymkiewicz, wydaje mi się, że wykonuje jakiś taki ruch, który jest właśnie taki, postromantyczny w tym sensie, że on też mówi o ofierze. I on też mówi o tym, o ofierze mówi. O takim samospaleniu, że to byłby jakiś taki mit założycielski do jakiejś tej Polski nowej. To tutaj tutaj mi ciarki przechodzą po plecach i to mam na myśli i taką książkę Kinderscenen. Czy też nawet ten słynny wiersz po katastrofie z Tupolewa i po śmierci prezydenta. To bym tutaj bardzo bym tego Rymkiewicza, bardzo bym się tutaj dystansował. A u Ani, jeszcze tylko powiem, że u Ani fantastycznie zrymowany, napisany no mistrzowsko, taki z pasją, żartobliwie, dowcipnie, błyskotliwie, no taki, jeśli do momentu, do chwili, kiedy jest to taki pamflet, można powiedzieć, na tą ułańską Polskę z wąsami i hopsia, 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 taka, no to jest palce lizać.
Aha, jeszcze jedno takie szybkie pytanie. Czy w tym romantyzmie właśnie mistycznym, gdzie tam właśnie mamy śnienie, moc śnienia, przepowiedni właśnie tych dziwnych, magicznych, a jednocześnie ochrzczonych przez naszych romantyków sfery życia, tej nadprzyrodzonej, czy w dzisiejszym laicyzującym się tak głęboko, tak, to co Józef Tischner mówił o steryzowanym świecie, znaczy człowiekiem zamkniętym do terra, tak, do płaszczyzny ziemi. Czy ten mistycyzm dzisiaj jest przeszkodą, czy ratunkiem, czy może...
Jeśli nie mówimy o tym mesjanizmie i o takim tym Polska Chrystusem i tak dalej, a kiedy mówimy o ludziach, o wyborach, o życiu i świecie i o duchowym, czy mistycznym, czy, dobra, to słowo niech też padnie, religijnym wymiarze rzeczywistości i świata, to takie mówienie, ono nigdy nie jest anachroniczne. To znaczy, to ono się nie zastarzało dopóki ludzie będą mówili językiem i mówili słowami, dopóki będą umierać, dopóki będą się kochać, zabijać, a tęsknić i się lękać i marzyć, no to pytanie o siebie jako części większej całości, to pytanie o Boga, czy on ma brodę, czy nie ma brody, to jest mniej ważne, ale o to, czy coś jest, czy coś nie jest, o pytanie, czy coś jest, to będą zawsze pytania podstawowe. I w tym sensie ten romantyzm, jak po prostu jako wielka literatura, a więc również obejmująca takie sfery, no będzie punktem wyjścia, punktem odniesienia dla myślenia w ogóle, w tym w Polsce.
Dobrze, to wydaje mi się dobrą puentą. Gościem Aptularza był Piotr Cieplak.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Dziękuję.